Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. W czwartek w ubiegłym tygodniu zakończyło się forum ekonomiczne w Karpaczu. Przedstawiony został raport 64 ekonomistów oceniających stan gospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. O wnioskach płynących z raportu i przebiegu całego forum ekonomicznego, a także o sytuacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego porozmawiam dziś z gościem ekonomizera, profesorem Sławomirem Jankiewiczem z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Produkcja rośnie, konsumpcja także, skokowego wzrostu bezrobocia nie widać. Czy to już koniec kryzysu związanego z epidemią koronawirusa?
No niestety tak dobrze nie ma. To znaczy na pewno jesteśmy jednym z krajów, który jak najszybciej wyszedł i miał najmniejszą zapaść i szybko będzie wychodził z tego problemu ogólnoświatowego. Jednak no, na razie nie wiemy, co będzie dalej. To znaczy krótkoterminowo wszystkie prognozy mówią, że będziemy dalej szybko się rozwijać, że w następnym roku wzrost gospodarczy odbije, będzie on wysoki. Natomiast prawda jest taka, że my nie wiemy, jak tak naprawdę, co będzie z COVID-em, czyli co będzie z tym koronawirusem. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, wydawało się, że już gospodarki nigdy nie będą zamykane, a Izrael ogłosił, że będzie zamykał gospodarkę.
Czyli jednak pewności znowu nie mamy. Natomiast patrząc na same wyniki, te, czy to z 30 lat, czy też z ostatnich kilku miesięcy, no to znowu okazuje się, że nasza gospodarka rozwija się szybciej niż inne. Średnia stopa wzrostu wyniosła w Polsce 3,2% w ciągu ostatnich 30 lat. Skąd ten sukces?
No powiedzmy szczerze, że rzeczywiście rozwijamy się dosyć dobrze. No z tego tytułu, że po pierwsze tak naprawdę byliśmy państwem bardzo zapóźnionym, a w związku z tym przejście z systemu socjalistycznego na kapitalistyczny no dawał tam taki impuls do tego, żebyśmy wymieniali dobra, usługi. Już mogę przypomnieć, pewnie Państwo, nie wiem, nie wszyscy pamiętają, że przecież w poprzednim systemie na przykład czekało się 10 lat na telefon, 20 lat na mieszkanie, tak? Nie było dobra, samochody były natalone, w związku z tym to wszystkie uwolnienie tych dóbr powoduje, że dzięki temu oczywiście osiągamy dobry wzrost gospodarczy, w związku z tym dużo małych firm, które mamy, też powodują, że jesteśmy bardziej odporni na różnego rodzaju kryzysy i to powoduje, że rzeczywiście się ładnie rozwijamy.
Ekonomizer. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne pogarszały się także u nas, ale co jest ciekawe, że nawet w tym czasie okazywało się, no jakby polska gospodarka była bardziej odporna na kryzys koronawirusowy. Czy to też jest zasługa tych małych polskich przedsiębiorstw?
Tak, przede wszystkim oczywiście to zasługa popytu. No w Polsce mamy bardzo wysoki popyt wewnętrzny i to jest jakby pierwsza rzecz. Proszę zwrócić uwagę, że takie wskaźniki jak na przykład inwestycje, czyli popyt inwestycyjny, inwestycje, one by dość mocno spadły, tak? A w związku z tym przedsiębiorstwa w jakiś sposób zareagowały na tą sytuację. Natomiast ludzie oczywiście zdecydowanie mniej. Natomiast u nas ten optymizm jednak był, że będzie wszystko okej, okay, będzie dobrze, w różny sposób, być może częściowo ludzie nieświadomie, ale to przyczyniło się do tego, że było mniejszy kryzys. A z drugiej strony oczywiście jest to kwestia taka, że to są właściwie bazujemy na małych i średnich przedsiębiorstwach. Teraz jeżeli mamy dużo samozatrudnienia, niewielkich firm, no to taki właściciel musi coś zrobić, żeby przetrwać. W związku z tym ta kwestia szukania rozwiązań innych niż zmniejszanie bezrobocia jest po prostu presją życia i w związku z tym funkcjonuje, musi coś zrobić. Jak nie mam pracy tu, to muszę znaleźć jakąś inną, muszę coś zrobić, żeby funkcjonować. A to powoduje, że w takiej sytuacji mamy ten wzrost gospodarczy. Jakbyśmy mieli dużo korporacji dużych, no to korporacje robią bardzo prostą rzecz. Nie szukają rozwiązań pośrednich, tylko pierwsze co robią, to robią restrukturyzację. W związku z tym najłatwiej jest po prostu zwolnić część ludzi, dostosować się do popytu, a potem zastanawiać się ewentualnie nad różnymi innymi kierunkami ekspansji i rozwoju.
Ekonomizer. Wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska mówiła o wpływie operacji finansowych, takich obronnych właśnie, podejmowanych w Polsce i w innych krajach i wskazywała, że to też ważny element walki z kryzysem.
To są te pieniądze włożone w gospodarkę, liczymy na to, że one wrócą. Ten deficyt na ten rok jest rzeczywiście no, duży, tak, 109 ponad miliardów złotych, ale też można powiedzieć, że wskaźniki te gospodarcze, wskaźniki, jeżeli chodzi o wpływy podatkowe, też za ostatni chociażby lipiec pokazują, że to odbicie w pewnym sensie następuje.
Koszty są duże, ale w gospodarce następuje odbicie, mówi pani minister Rzeczkowska. Czy to się opłacało?
Tu tak naprawdę pokażę przyszłość. To znaczy, powiedzmy tak, krótkoterminowo, czyli to, że też między innymi mamy ten wzrost gospodarczy, że będzie to szybkie odbicie, zawdzięczamy po prostu właśnie też jednym z elementów jest oczywiście to, że państwo włożyło ogromne pieniądze w gospodarkę, wpompowało. Do tego przypomnę państwu jeszcze, że przecież wpompuje całe duże pieniądze, są już miliardy euro Unia Europejska, to też będzie napędzało popyt. I to na pewno spowoduje, że jak powiedziałem, ten kryzys mniejszy. I w krótkim okresie, czyli za rok, za dwa, będziemy mieć duże tempo wzrostu gospodarczego. Tylko pytanie powstaje takie, i tego nikt nie wie, co będzie w okresie długim, co się stanie. Dlatego, że to jest właściwie na skalę światową, zresztą jak tutaj pani minister powiedziała, na skalę światową, właściwie eksperyment, że nikt nigdy w życiu nie podjął takiej decyzji, ażeby z takiej wielkości wkładać pieniądz do rynku. Oczywiście zadłużając się. Przypomnę, że Stany Zjednoczone przekroczyły 100% PKB, jeżeli chodzi o zadłużenie. Czyli są krajem dużo więcej zadłużonym niż Polska, jeżeli chodzi o procent do PKB, ale generalnie jeden z najbardziej zadłużonych krajów. I pytanie, jak to się odbędzie długookresowo. Jeżeli być może właśnie gospodarka tego w ten sposób coś odbije, że firmy się uruchomią, zacznie to działać, funkcjonować, to oczywiście państwo będzie miało większy wzrost z podatków, pieniędzy i będzie starało się wtedy, będzie mogło ten dług spłacić. Będzie go łatwiej można było spłacić. Natomiast może się okazać w długim okresie, że część tych inwestycji, wykorzystanych pieniędzy, będzie pieniędzmi nietrafionymi. To znaczy ludzie po prostu będą otwierali firmy po to tylko, żeby te z tych pieniędzy, z tej tarczy antykryzysowej, na przykład też Unii Europejskiej, nie tylko krajowej, skorzystać i potem zamknąć. My mieliśmy przykład wielu firm, na przykład, które brały pieniądze z Unii Europejskiej i otwierały firmy tylko po to, żeby właśnie dostać pieniądze na przykład na innowacje, na inne rzeczy. I tak naprawdę to nie była żadna innowacja. Zabrali te pieniądze, powiedzmy po okresie funkcjonowania przechodziły na rzecz firmy, a w związku z tym potem się tą firmę zamykało. Z drugiej strony może być problem taki, że część firm, ponieważ pieniądz jest tani, podejmie inwestycje i te inwestycje rzeczywiście będą opłacalne i okaże się, że potem w pewnym momencie, jak będzie musiało nastąpić wzrost ceny pieniądza, będą musieli spłacać drożej środki, które pożyczyli, no to w takiej sytuacji będą bankrutowali. To będzie problem. Generalnie rzecz biorąc, jak mówię, nikt nie wie, natomiast trzeba powiedzieć szczerze, że w długim okresie ktoś będzie musiał spłacać i te całe zadłużenie na całym świecie będą spłacały nasze wnuki, prawnuki i w tym kontekście im może być dużo, dużo gorzej, bo będą mieć niższą tempo wzrostu, bo będą musieli spłacać nasze długi, ale nam na pewno będzie lepiej dzięki temu.
Ekonomizer. W czasie forum ekonomicznego w Karpaczu w środowisku biznesowym najbardziej wychwalany był prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zresztą otrzymał w czasie tego forum tytuł Człowieka Roku.
Dziś jest przyszłość rozwoju gałęzi petrochemicznych, chemicznych. Tu dopatrujemy przyszłość i tu, proszę Państwa, musimy się szybko skonsolidować, połączyć, musimy wyzwolić te środki generalnie poprzez procesy optymalizacji, byśmy mogli nie tylko prowadzić transformację energetyczną w kraju i inwestować, ale żebyśmy mogli wewnętrznie robić transformację naszych wewnętrznie spółek. Przecież chcąc prowadzić badania nad wodorem, chcąc rozwijać petrochemię, my musimy zbilansować, połączyć badania i rozwój. My nie możemy w badaniach i rozwoju się dublować.
Czy to jest konieczność, czy ta wizja wielkiej konsolidacji dla rynku petrochemicznego i energetycznego, to jest właściwie jedyna droga, która nam pozostała?
To nie jest jedyna droga, oczywiście. W biznesie nie ma jednej drogi, tak? Dlatego, że to jest zawsze... Firmy funkcjonują w jeden i w drugi sposób i trudno powiedzieć, który jest bardziej optymalny. Tak? Są firmy, które rzeczywiście, tak jak tu mówiliśmy, optymalizują w ten sposób, że łączą siły, koncentrują, tworzą się duże koncerny globalne, które mają dużą siłę ekonomiczną, w sposób mają duże pieniądze na badania i rozwój, mogą przeznaczyć setki milionów dolarów na badania, tak? I to posuwają do przodu. A są też firmy, które działają w zupełnie inny sposób, na przykład prowadzą te badania na zewnątrz, tak? A w związku z tym wprowadzają do jakichś prywatnego biznesu, który sam podejmie decyzję. No przykład chociażby NASA i teraz mamy rakiet, a w związku z tym przecież NASA zrezygnowała z własnych projektów badawczych, a przecież wiemy, że robi podmiot prywatny, na przykład budował te rakiety, buduje i prowadzi badania. Bywa to w różny sposób. Natomiast w Polsce, powiedziałbym, to łączenie jest być może pozytywne, może mieć efekty, tylko trzeba zwrócić uwagę na wiele zagrożeń. I o ile, powiedziałbym, prezes Obajtek sobie poradził w przypadku Orlenu, Lotosu, Energii, tych kontekstach, przynajmniej na początku, zobaczymy jak będzie dalej, ale pozytywnie sobie radzi. O tyle nie pytanie, czy w innych sektorach tego typu sobie inni menadżerowie poradzą, bo jednak proszę zwrócić uwagę, łączenie takich spółek ma kilka takich ryzyk. Między innymi po pierwsze jest to kwestia, powiedziałbym, związków zawodowych, zwolnień, powiedziałbym, ustawienia całej struktury organizacyjnej, co no, może być bardzo dużym problemem, konfliktem, zarzewiem jakiegoś konfliktu, co może doprowadzić do tego, że ta firma może być mniej rentowna i zamiast myśleć o strategii, będzie myślała o tym, jak się poukładać po tych łączeniach.
Ekonomizer. Prezes PKN Orlen wielokrotnie uzasadniał, dlaczego zdecydował się tutaj na tą wersję, na ten plan wielkiej konsolidacji. Może posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi na ten temat.
Nie możemy w Polsce doprowadzać do takiej rzeczy, że te firmy może przy dobrym otoczeniu makro rozwijają się, coś zarabiają, a przy złym otoczeniu makro, które może trwać parę lat, te firmy praktycznie zarabiają tylko tyle, by się utrzymać. A firma, która zarabia tylko tyle, by się utrzymać, nie ma żadnej perspektywy. Za parę lat przychodzi syndyk masy upadłościowej, już nie ma szansy jej w żadnym wypadku reformować, bo reformy wymagają czasu, wymagają nakładów, wymagają uzasadnień biznesowych, by one mogły być przeprowadzone. Państwa.
I tu już widać pewną troskę o ten nasz rynek paliwowo-energetyczny, bo prezes tutaj sugeruje, że no dobry czas może się skończyć i jeżeli my nie będziemy zdolni do konkurowania z największymi gigantami, no to niestety czekają nas poważne problemy, szczególnie, że energetyka jest kluczowym dla nas, kluczową branżą, gdzie chyba zagrożenia dla gospodarki są największe.
No na pewno, tylko już dokończę, cały czas powtarzam tak, tylko że tego typu projekty wymagają bardzo dobrych menadżerów, konsekwencji w działaniu, strategii, nie uginania się. A tu powiedzmy szczerze, w Polsce mieliśmy kilka projektów restrukturyzacji pewnych branż, zrobienia ich bardziej innowacyjnymi. Natomiast nie wyszło to. Nawet były dobre strategie opracowane, natomiast potem w praniu się okazało, że menadżer jest zbyt słaby, nie ma siły przebicia i nie potrafi i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pierwsze zagrożenie, to na to trzeba zwrócić uwagę. Drugi element, który jest bardzo istotny w tym wszystkim, to jest kwestia, powiedziałbym, robienia umiejętnie tych zmian, a w związku z tym przy pomocy strony społecznej, która też może wiele rzeczy zablokować. Natomiast co do samego sektora, oczywiście w Polsce mamy problem z tym sektorem, bo nie oszukujmy się, tak naprawdę robiliśmy wielkie inwestycje w cudzysłowie powojenne i potem w latach 70., gdzie powstawały bardzo ładne elektrownie, które były budowane. Natomiast od tego czasu w zasadzie tam niewiele tego wzrastało. W związku z tym dzisiaj majątek, jeśli chodzi o energetykę, mamy bardzo przestarzały i tu no, zapóźnienia są bardzo duże i trzeba zrobić, bo to, jak powiedział, to akurat zgadzam się z prezesem Obajtkiem, że niestety firma, która się nie rozwija, tak naprawdę stoi w miejscu, to ona w pewnym sensie zbankrutuje. W związku z tym firma, żeby przetrwać w dzisiejszym świecie, musi po prostu być innowacyjna, musi się rozwijać. Nie to wystarczy właśnie funkcjonować czy trwać. Kiedyś to tak w 19, na początku XX wieku, ta firma jakaś powstała, stworzyła jakąś swoją niszę, ona w tej niszy mogła trwać latami. Dzisiaj musi być innowacyjna, musi się rozwijać, żeby w ogóle mógł funkcjonować. Więc tutaj przed nami bardzo duże wyzwania, tak bym powiedział.
Ale chyba jeszcze większe wyzwania związane są z tym, że polskie elektrownie opierają się na węglu, a w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej prąd z elektrowni węglowych będzie coraz droższy.
Tak, znaczy problem jest, pierwszy problem jest taki, to co powiedziałem, że nie tylko, że mamy węglowe, to jest jakby problem związany z polityką klimatyczną i cały czas droższym, powiedziałbym, uprawnieniami CO2, bo prąd z elektrowni węglowych będzie droższy nie dlatego, że koszty produkcji są drogie, tylko dlatego, że trucie środowiska, coraz droższe są opłaty za trucie środowiska. Natomiast drugi problem, to jest niezależnie od tego, jest taki, że mamy te elektrownie przestarzałe, one też nie mogą funkcjonować ileś tam lat. I one się już właściwie do tego kresu, powiedziałbym, fizycznej, nawet już nie ekonomicznego użyteczności po prostu zbliżają. To jest tak, jakbyśmy mieli, proszę Państwa, samochód i okej, samochód ma 2 lata, 3 lata, 5 lat, okej, 10 lat, 20, 30, 50 lat, no to już czas by było go zmienić, bo on się psuje, on jest może ładny, kolekcjonerski, ale nie nadaje się do robienia biznesu, tak, i zarabiania. Tak samo mamy z elektrowniami, więc w Polsce mamy ten problem właśnie, że będziemy potrzebować coraz więcej energii, natomiast źródła, które wytwarzają, dość, że są ograniczone, to jeszcze są przestarzałe.
Czy w przypadku Polski możliwa jest całkowita rezygnacja z węgla?
Do tego będziemy zmierzać, natomiast powiedzmy sobie szczerze, na pewno nie będzie możliwe rezygnacji w najbliższej przyszłości. Tak? To nie jest tak, że to się da zrobić, bo proszę zwrócić uwagę, mówimy o takich krajach nawet jak Niemcy, które mają bardzo wysoki postęp, jeżeli chodzi o energetykę odnawialną i oni też korzystają z elektrowni węglowych, a w związku z tym muszą mieć, dlatego że trzeba stabilizować system. A w związku z tym dzisiaj, póki co, z punktu widzenia technicznego, oczywiście trzeba walczyć o to, żeby były jak najlepiej wykorzystane te źródła odnawialne. Szczególnie one mogą być przydatne na przykład w gospodarstwach domowych, a w związku z tym, jeżeli ja mam niewielkie, powiedziałbym, domek, mogę sobie postawić panele fotowoltaiczne, niewielkie wiatraki, różne inne możliwości, to mi to pozwoli po prostu produkować prąd na własne potrzeby i to spowoduje, że zmniejszę zapotrzebowanie, powiedziałbym, na tą energetykę zawodową, tą dużą, i to spowoduje oszczędności, bo będzie mniej produkcji. Ale cały przemysł, biznes i tak dalej, on potrzebuje stabilnej, dużej ilości energii, no i on niestety musi korzystać z energetyki zawodowej, a tu nie ma na razie jakby alternatywy. Oczywiście może być gaz, który jest bardziej czysty, inne źródła, ale cały czas mówimy o, powiedziałbym, tych spalanych, tych, co szkodzą po prostu źródłach emisji.
Ekonomizer. Transformacji energetycznej na forum ekonomicznym w Karpaczu poruszał m.in. minister klimatu Michał Kurtyka.
Transformacja systemu energetycznego musi odbyć się z zachowaniem bezpieczeństwa dostaw. W tym systemie zeroemisyjnym, który tworzymy, będziemy mieć źródła, które będą dobrze wpisywały się w nowe trendy technologiczne, jeżeli chodzi o obniżanie kosztów, wiatr, słońce, ale jednocześnie mają ogromne wyzwanie związane z tym, że wtedy, kiedy nie wieje i nie świeci, mówiąc kolokwialnie, czyli kiedy znajdujemy się w środku naszego szczytu zapotrzebowania zimowego, potrzebujemy tej energii mimo wszystko skądś wziąć.
Potrzebujemy tej energii i okazuje się, że odnawialne źródła energii mogą nie wystarczyć. Skąd wziąć, pyta pan minister. Co pan profesor podpowiedziałby tutaj ministerstwu?
Ja powiem szczerze, że ja cały czas uważam, że wszystko trzeba robić etapami. A w związku z tym, moim zdaniem, tak jak powiedziałem, pierwszy etap, zacząć rozwijać tą energetykę odnawialną w takich formach jest, przede wszystkim prowadząc do tego, żeby gospodarstwa domowe zostały zeroemisyjne. Jeżeli gospodarstwa, ocieplenie budynków, zakładanie właśnie paneli, oszczędnego oświetlenia i tak dalej, spowoduje, że to pozwoli nam już na bardzo duże ograniczenie zanieczyszczenia, zapotrzebowania na tą energię, tak zwaną czarną, brudną, właśnie w tych godzinach szczytu. Ten element, jeżeli zrobimy, potrwa parę lat, to myślę, że w takiej sytuacji dojdziemy do takich wynalezienia, takich technologii, które pozwolą, że właśnie już nie będzie problemem dzisiaj to, co dzisiaj jest, a mianowicie, że w godzinach szczytu, kiedy nie ma słońca, nie ma wiatru, no nie mamy energii i musimy po prostu robić tą energię czarną. Natomiast od razu powiem, być może uprzedzę, bo być może pan redaktor też słyszał, w Polsce mówi się dużo o energii atomowej.
O właśnie, zgadza się, też miałem właśnie o to zapytać.
I tu ja powiem szczerze, jestem sceptyczny. Byłem w momencie, kiedy rząd Donalda Tuska, że tak powiem, mówił o tym takim sukcesie, że szybko to zrobi. I zresztą tam był pełnomocnik nawet do tej pani minister. Ja zresztą nie ukrywam, że mówiłem jej, że nie da rady zrobić do 2020 elektrowni atomowej. I się sprawdziło. Taka budowa będzie trwała kilkanaście lat co najmniej. I firmy i inwestorzy, czy kraje, gdzie już ta energia funkcjonuje, mają problemy przy budowie tego typu elektrowni. Problemy miała Wielka Brytania, mają Skandynawowie przy budowie tych elektrowni. I moim zdaniem budowa będzie bardzo trudna, bardzo droga, bo nie oszukujmy się, koszty produkcji energii z elektrowni atomowej są dużo tańsze. Ale koszty budowy tej elektrowni są bardzo, bardzo wysokie. W efekcie koszty energii elektrycznej dosyć wysokie są, jeżeli chodzi o elektrownię atomową. A w związku z tym po pierwsze pojawiają się problemy, po drugie pojawiają się koszty, a po trzecie długi okres czasu. W związku z tym nie da się to załatwić w ciągu, nie wiem, 5 lat na przykład, tak? Tylko to będzie koło 20 lat pewnie trwała taka budowa. I pytanie, czy wtedy, jeżeli wybudujemy za 20 lat, po pierwsze, czy nam tej energii w tym międzyczasie nie zabraknie? A po drugie pytanie, czy czasami nie będzie tak, że w tym czasie 20 lat technologia posunie się tak do przodu, że powstanie dużo tańsza możliwość produkcji energii. No i właśnie, co będzie z takimi elektrowniami? Proszę zwrócić uwagę, 20 lat budujemy, taką elektrownię będziemy musieli co najmniej 50-60 lat do 80 eksploatować i ktoś będzie musiał koszty, po pierwsze, budowy, eksploatacji i potem rekultywacji terenu, który też trwa bardzo długo, bo węglową wystarczy wyciąć i jest powiedzmy 300, a tam niestety te odpady, to wszystko trzeba będzie utylizować i to będzie musiało, ktoś musi za to płacić. Elektrownia nie będzie funkcjonowała już 100 lat, a będziemy płacić za odpady, też będzie musiał płacić. Mówimy o dużych reaktorach, 1000 MW i tak dalej. Natomiast świat wszedł do przodu, że dzisiaj możemy już budować powoli reaktory małe, niewielkie. Czyli tak zwane, ja to nazywam walizkowe, czyli przenośne. One są zupełnie na troszeczkę innej formie, powiedziałbym, robione. One są bardziej bezpieczne i one mogą być postawiane bez stref ochronnych w mieście na przykład i je można w każdej chwili zdemontować i wywieźć. I wydaje mi się, że to może być kierunek, którym powinniśmy iść jako kraj. Zresztą nie tylko jedyni, bo tym interesują się Japończycy, Brytyjczycy, a w związku z tym Amerykanie, a w związku z tym już tutaj na świecie, powiedziałbym, coraz więcej państw tym się zaczyna zastanawiać, ponieważ one będą o tyle lepsze, że nie trzeba stawiać, nie potrzeba aż tyle chłodzenia do tych reaktorów. Nie potrzeba ich stawiać znowu, bo przecież proszę zwrócić uwagę, takiej dużej elektrowni atomowej, w której mówimy, jak postawimy ją na przykład na północy, bo musi być chłodzenie, w związku z tym pewnie przy Bałtyku, no to trzeba ją przewozić, trzeba przesyłać prąd na drugą część Polski, na przykład na południe. To wymaga budowy dodatkowych linii. A w związku z tym to są duże, duże koszty z tym związane. Natomiast takie małe można postawić w każdym mieście, przy każdym, nie wiem, na przykład elektrociepłowni, postawić taką elektrownię malutką atomową i to ma przynosić większe korzyści. Nie potrzeba budować sieci.
To może dla równowagi posłuchajmy jeszcze opinii ministra klimatu Michała Kurtyki.
Polska jest krajem, który się bardzo silnie rozwija. Mam nadzieję, że będzie post-covidowo równie silnie się rozwijał, co oznacza, że będziemy potrzebować również stabilnej energii dla naszego przemysłu. Jeżeli się chcemy industrializować, to musimy mieć tą stabilną bazę produkcji energii elektrycznej, którą obecnie dają nam moce w węglu brunatnym. Natomiast spodziewamy się, że będziemy potrzebowali takiej energii z elektrowni jądrowej.
Ekonomizer. Jakie są koszty, jakich nakładów potrzebowałaby nasza energetyka, żebyśmy nie byli tutaj zagrożeni?
Niezależnie od opcji, czy to będzie niskotemperaturowe, te duże elektrownie, a oczywiście czy wysokie, te wysokotemperaturowe, czy to będzie jakieś inne źródło, to są niestety, ale ponad 100 miliardów złotych. To są miliardy złotych niestety. To sobie powiedzmy sobie szczerze, budowa do tego sieci, rozwój i tak dalej, to wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. To są bardzo duże pieniądze.
Ekonomizer. Jak dużo czasu potrzebujemy na to, ażeby nasza energetyka była już w takim stanie, że moglibyśmy powiedzieć, mamy bezpieczeństwo energetyczne, z tej strony naszemu krajowi nic nie zagraża.
Niestety to jest kilkanaście do kilkudziesięciu lat. Niestety, to jest taka prawda, ale powiedzmy sobie szczerze, zaniedbaliśmy w przeciągu kilkudziesięciu lat, tak, od kilkudziesięciu lat nic nie robi przy tej energetyce. Ostatnie lata dopiero, tak naprawdę ostatnie 8-10 lat dopiero coś się w tej energetyce ruszyło. Wymaga to jeszcze dużego czasu i priorytetów. Mam nadzieję, tutaj nie ukrywam, że pieniądze z Unii Europejskiej, które mają być właśnie na tą transformację energetyczną, duża część przyjdzie do Polski, co nam zdecydowanie ułatwi po prostu budowanie. No bo jeżeli byśmy mieli to budować tylko z własnych pieniędzy, no to nie oszukujmy się, cena energii musiała być taka duża, żeby to pokryć, że po prostu nie wiem, czy tutaj nasze gospodarstwa i przemysł by to wytrzymał.
Cena transformacji może być duża, okres transformacji może być długi. Miejmy jednak nadzieję, że choćby przy wsparciu instytucji unijnych dojdziemy do tego punktu bezpieczeństwa energetycznego. Temat na naszej antenie pewnie jeszcze będzie wielokrotnie wracał. Ja już dziękuję bardzo za udział w naszym programie. Gościem Ekonomizera był profesor Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Dziękuję panu redaktorze, dziękuję państwu. No i zdaje się, jestem optymistą. Pewno damy radę.
Dziękuję bardzo. Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.